Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Kiedy rząd premiera Mateusza Morawieckiego zastąpi gabinet Donalda Tuska? Odpowiedź na to pytanie wciąż nie jest znana. Między innymi o to spytam w dzisiejszym programie Gry Polityczne. A gośćmi Polskiego Radia Białystok są wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
Oraz poseł Jacek Niedźwiecki z Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam państwa.
A rozmowę z panami zacznę jednak od ostatniego, delikatnie rzecz ujmując, zamieszania wokół projektu ustawy o zamrożeniu cen energii. O co chodzi? Skąd w tym projekcie wzięły się przepisy dotyczące wiatraków, możliwości wywłaszczania, jeśli jest to związane z budową farmy wiatrowej? I zacznę od posła Jacka Niedźwieckiego, bo w końcu jest to poselski projekt Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi.
Zacznę od tego, że pracujemy nad tym. Jest to
ale projekt został złożony, więc
jest to projekt
chyba praca
poselski,
została dokonana.
Ale od tego nowego Sejmu 10. kadencji będziemy nad tym pracować, będziemy to omawiać. Ja bardzo bym chciał, żeby na ten temat wypowiedzieli się fachowcy. Nie my posłowie. My posłowie na końcu musimy stwierdzić, że te 300, czy 500, czy 700 metrów jest dobrą odległością, czy nie. Czy grozi ludziom, czy nie. Czy te przepisy wnoszą pozytywne akcenty i będą służyły naszemu państwu na przyszłość, czy nie? Teraz pracujemy, będziemy nadal nad tym pracować. Projekt już jest, ale będziemy o tym...
Dobrze, ale to ma obowiązywać od 1 stycznia. Natomiast jeśli chodzi o samo wywłaszczenie, no to tutaj chyba nie trzeba żadnych fachowców, żeby stwierdzić, że ktoś może być wywłaszczony lub nie.
Nie będziemy nikogo wywłaszczać.
Jeszcze jest taka możliwość w tych przepisach.
Jeszcze raz będziemy, już z tego co wiem, z dzisiejszego rana, nadal trwają nad tym prace.
Już w ubiegłym tygodniu też niektórzy politycy od was
są różne co do odległości, tak? Czy 300 metrów, czy 500. Trzecia droga PSL mówi o 500 metrach, tu w projekcie było 300 metrów. Na ten temat powinna być...
A w marcu była nowelizacja, że 700 metrów.
Ja pamiętam, te 700 metrów były wpisane długopisem jeszcze chyba rok temu czy dwa lata temu przez pana Suskiego przed komisją. Także rozmawiajmy, debatujmy. Przede wszystkim specjaliści powinni o tym zdecydować.
Ale komu zależy na zmniejszeniu odległości wiatraków od gospodarstw?
No na pewno te przepisy, które są teraz, uniemożliwiały budowę tych farm wiatrowych.
Inwestorom, a nie rolnikom.
Musimy znaleźć konsensus. I żeby było dla rolników dobrze i dla inwestorów.
Czyli rozumiem,
dla państwa.
Że te przepisy, ta propozycja była na rękę inwestorom.
Nie wiem,
skoro zmniejszona odległość jest. Ale będzie pan dociekał.
Będę dociekał i będę chciał posłuchać fachowców, tak? Jeżeli 300 metrów jest to za bliska odległość, być może 500, tak jak proponuje PSL, rozmawiajmy i niech o tym powiedzą fachowcy.
Jakieś 40 minut temu premier Mateusz Morawiecki powiedział, że będzie się Prawo i Sprawiedliwość domagać powołania komisji śledczej w sprawie, tak to nazwijmy, Lex Wiatrak. Dlaczego?
Lex Kloska, tak chyba nazwał to pan premier, bo podobno pani poseł Hani Kloska w dużej mierze stoi za tym projektem i ludzie z nią związani. A komisja śledcza, bo tak jak państwo być może zauważyli, koalicja Platformy, Trzeciej Drogi oraz Lewicy lubi komisje śledcze. Zapowiedziała już trzy zostały już powołane, trzy kolejne mają być powoływane, a może nawet i więcej. To skoro tak lubią powoływać komisje śledcze, to może zajmijmy się tym, w jaki sposób powstaje prawo w 10. kadencji. Zaczynamy dopiero tę kadencję, a już pojawiają się projekty, które delikatnie mówiąc budzą wątpliwości. Państwo, nie wiem czy zauważyli, ale mówiliśmy wyraźnie o tym, że w tej chwili my jako Prawo i Sprawiedliwość. Według nas najważniejsze są projekty, które niosą coś dobrego obywatelom i rozwiązują problemy. Dlatego rząd Mateusza Morawieckiego zgłosił kilka projektów ustaw, w tym m.in. zamrażających ceny energii.
Na cały 2024 tak rok, podczas gdy w tym projekcie znalazł się zapis tylko o zamrożeniu cen energii na pierwsze półrocze.
O właśnie. Platforma Obywatelska twierdziła, że też potrafi rozwiązywać problemy zwykłych Polaków. Nie chcieli skorzystać z projektu rządowego, który jest jest gotowy. Zgłosili inny projekt, który jednak, jak się okazuje, nie jest tak naprawdę chyba projektem, którego głównym celem ma być pomoc Polakom, tylko załatwienie jakichś interesów pewnego lobby. I trzeba wyjaśnić, dlaczego ta ustawa w taki sposób powstała. Bo rozumiem, że tytuł ustawy dotyczy zamrożenia cen energii, a tam znajdują się zapisy dotyczące zupełnie czegoś innego.
Odnośniki do innych ustaw, w tym do ustawy o wywłaszczeniu.
Nie wiem, czy akurat wszyscy Polacy marzą tylko i wyłącznie o tym, aby jak najszybciej załatwić tym, którzy budują farmy wiatrowe, załatwienie łatwiejszej budowy, łatwiejszego inwestowania w mniejszej odległości od siedzib ludzkich.
Przypomnę, ale przepraszam, ja jeszcze wtrącę, bo odnośnie waszego projektu ustawy o zamrożeniu cen energii, to marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie wykluczył, że też będzie wkrótce procedowana.
I cieszę się, bo
ustawa.
Tak powinno być. To jest ustawa, która powinna być jak najszybciej procedowana, bo te działania osłonowe, które rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził kilkanaście miesięcy temu, za chwilę przestaną obowiązywać i trzeba znaleźć rozwiązanie od stycznia 2024 roku. Podobnie zresztą z kilkoma innymi ustawami, które rząd premiera Morawieckiego w ostatnich dniach przedstawił. Przypomnę zresztą, że ta ustawa Lex Kloska ma jeszcze jeden element mówiący o zamrażaniu cen energii, bo tam źródłem finansowania ma być dodatkowe opodatkowanie Orlenu. Największej polskiej...
16,5 miliarda
największej
złotych.
Polskiej firmy,
ma ta składka na rzecz
co doprowadziło do tego, że praktycznie z godziny na godzinę akcje Orlenu spadły o kilka procent, o te kilkanaście miliardów złotych. To pokazuje, jak majątek państwowy może być marnotrawiony przez nową koalicję, która kształtuje się w Sejmie. My doprowadziliśmy do tego, że spółki państwowe rosła ich wartość.
Poseł Jacek Niedźwiecki z Koalicji Obywatelskiej. Czy faktycznie tą składką będzie tylko Orlen obciążony, a nie także inne konkurujące z nim na rynku firmy, jak chociażby Shell czy BP?
Ale w tej chwili nie ma konkurencji, bo...
Jest monopolistą, to prawda.
Monopolistą.
Ale czy w związku z tym 100% musi ponosić kosztów?
Przecież to jest spółka Skarbu Państwa, która zarobiła potężne pieniądze na wysokich cenach paliw i powinna uczestniczyć w działaniach państwa. Tak? Te pieniądze powinny być przeznaczone na takie właśnie osłonowe jak zamrożenie cen, tak?
Ja tutaj użyję argumentów polityków Prawa i Sprawiedliwości, że przez to są też inwestycje Orlenu, niektóre zagrożone, takie jak małe elektrownie atomowe, jak farma wiatrowa na Bałtyku.
Poczekajmy, zobaczymy, tak?
I że to godzi w
bezpieczeństwo energetyczne
Polski
też. Zamrożenie cen i żeby to zapewnić Polakom, żeby nie było dużego wzrostu cen. Jeszcze pana ministra zapytam, a co rząd robił przez te ostatnie 3 miesiące? Czemu wcześniej tej ustawy nie można było tych zamrożenia cen zrobić? Dlaczego teraz w ostatniej chwili mamy opóźnienia, bo rząd Donalda Tuska mógł być już być 2 tygodnie wcześniej?
Czyta cały pan czas z mojej kartki pytania?
Nie. Dobrze. Widzę, mam słaby wzrok.
Proszę bardzo, panie ministrze, proszę odpowiedzieć na moje pytanie i na pytanie pana posła.
Gdy tylko powstał rząd Mateusza Morawieckiego, złożył projekty ustaw, które pozwalają rozwiązać te problemy, związane między innymi z wysokością VAT-u, działaniami osłonowymi związanymi z cenami energii elektrycznej i kilkoma innymi problemami. Nie można było złożyć tego wcześniej, bo 10. kadencja rozpoczęła się w połowie listopada, jak pan pamięta, i dopiero Sejm może przeprocedować tę ustawę. Rząd sam jej...
A w poprzednim Sejmie?
Już dokończę. Rząd sam nie może przeprocedować ustawy, może złożyć projekt ustawy, a poprzedni Sejm praktycznie skończył działalność, z tego co pamiętam, w sierpniu chyba, bądź w lipcu, więc nie było możliwości, aby to przeprowadzić przez Sejm. Gdy tylko pojawił się Sejm w nowym składzie, rząd Mateusza Morawieckiego złożył projekt ustawy.
Ja teraz pytanie kieruję do posła Jacka Niedźwieckiego. Dlaczego zamrożenie cen energii planujecie tylko na pół roku, a nie na cały rok?
Na pewno te pół roku początkowo wystarczy, tak? Potem będziemy omawiać sprawy. To pan minister się śmieje, ale to pół roku wystarczy w tej chwili, tak? Mamy pół roku, potem zobaczymy, co dalej, tak? Może nowa ustawa i następny czas. No przecież nikt nie pozwoli Polakom płacić 70% więcej za prąd i to na pewno nie spotka.
Odpowiedź jest bardzo prosta. Niedługo będą wybory do sejmików, powiatów i samorządów.
Prawie wszyscy politycy PiS-u tak argumentują.
Oraz do Europarlamentu. Platformy i jej koalicjantom zależy na tym, aby Polacy dobrze się czuli do wyborów, a potem już niech się dzieje, co chce. Swego czasu prezydentu Donald Tusk.
Ale później jeszcze będą wybory prezydenckie.
Ale to do nich jest jeszcze trochę czasu, więc Platforma pewnie liczy na to, że pamięć ludzka jest dosyć krótka. Ja tylko przypomnę taką słynną wypowiedź chyba Donalda Tuska do byłego szefa Orlenu, gdy rozmawiali o cenach paliw przed poprzednimi jeszcze wyborami. Donald Tusk powiedział do szefa Orlenu, albo odwrotnie, już nie pamiętam, który z nich użył tego argumentu, a teraz po wyborach to benzyna może kosztować 7 i więcej złotych. I tą metodą Donald Tusk i jego koledzy postępują także w sprawie ochrony polskich obywateli przed wysokimi cenami.
Panie ministrze, kiedy obniżone zostały ceny paliw? Przed wyborami, tak? Pamiętamy ceny, gdzie w całej Europie w styczniu, w lutym ceny szły do dołu, a u nas były zawyżone, najwyższe w Europie, tak?
Przez ostatnie kilkanaście miesięcy ceny paliw w Polsce były jednymi z najniższych w Europie.
Bo obniżał sztucznie Orlen.
Dzięki temu Polacy zapłacili dużo mniej za zakup.
No ale jakim cudem, jak...
Powinniśmy się chyba z tego cieszyć, ceny skoro Orlen potrafił doprowadzić...
zarzut, przepraszam, nie zarzut, ale sztucznie obniżył?
Pan minister wspomniał, to powinno być naturalnie. Jeżeli ceny hurtowe w Europie, na świecie rosną, to dziwne, jedyny kraj w Europie i na świecie, Polska, ceny obniża przed wyborami. A pan minister zarzuca tutaj nam działanie przed wyborami pro... Takie...
Panie pośle, myślę, że Polacy cieszyli się z tego, że były niskie ceny paliwa, nie tylko i wyłącznie przed wyborami, ale także przez wiele poprzednich miesięcy. I jeszcze raz powtórzę, nie tylko i wyłącznie przed wyborami, ale także dużo, dużo wcześniej, kilkanaście miesięcy wcześniej ceny paliwa w Polsce na stacjach benzynowych były jedne z najniższych w Europie i powinniśmy się z tego cieszyć.
Panie ministrze, nieprawda, styczeń, luty ceny w Polsce były najwyższe w całej Europie.
Nieprawda. Wyraźnie śledziliśmy to, co pokazywał Orlen i jakie były stawki opłat na stacjach benzynowych w różnych krajach europejskich i powinien pan doskonale wiedzieć, że nie da się z dnia na dzień przełożyć cen z rynków światowych na ceny na stacjach paliw. Rzeczywiście część stacji benzynowych, część sieci próbuje to robić, ale to przecież nie jest tak, że benzyna kupiona tydzień czy dwa tygodnie temu albo miesiąc temu po starej cenie od razu powinna kosztować według nowych cen hurtowych. Orlen stosował długofalową strategię, która pozwoliła doprowadzić do tego, aby wyrównywać wahnięcia cen na rynkach światowych i w ten sposób chronić polskich kierowców. To chyba dobre akurat zachowania tego koncernu, który przypomnę nie jest w 100% spółką Skarbu Państwa. Skarb Państwa ma tam tylko większościowy udział.
60%.
Niech radiosłuchacze poszukają sobie i zobaczą, że ceny styczeń, luty były najwyższe w Polsce najwyższe w całej Europie. A przed wyborami nagle odwrotnie, gdy ceny hurtowe paliw kilka miesięcy wcześniej szły do góry, w Polsce były najtańsze.
Ale potem proszę pamiętać, że był marzec, kwiecień, maj i tak dalej i przed styczniem także były bardzo niskie ceny. Gdyby pan wziął pod uwagę ceny z ostatnich kilkunastu miesięcy, to ceny na stacjach Orlenu w Polsce były zdecydowanie najniższe w Europie bądź należały do jednych z najniższych w Europie. I powinniśmy się z tego cieszyć, że ten koncern próbuje przynajmniej częściowo chronić polskich konsumentów. Nie może zbytnio odbiegać cenowo od rynków na rynkach światowych, bo wówczas doszłoby do masowego wykupu cen paliwa. No i skoro tak się nie stało, to znaczy, że te ceny aż tak mocno nie odbiegały. Ale i tak były niższe niż w większości krajów europejskich.
Były najwyższe w całej Europie. Proszę
ale to pan
sprawdzić,
wspomina o jednym drobnym elemencie.
Cały początek
jednym
od stycznia do marca, kwietnia.
To przejdźmy może do wiatraków. Czy w związku z tym zamieszaniem dotyczącym wiatraków zmieni się kandydatura na stanowisko ministra klimatu?
Myślę, że mówimy teraz o kandydaturach na ministra klimatu. Rząd jeszcze nie został utworzony. Czekamy na decyzję z rządem i tu nic jeszcze się nie stało. Tak? Jak mówiłem wcześniej, jest dyskusja, specjaliści jak się wypowiedzą, jeżeli 300 metrów to jest za mało, to będzie 500, ale to ja myślę, że powinniśmy więcej słuchać, tak, fachowców i potem zdecydować głosowaniem, swoim głosowaniem.
Kiedy będzie gabinet Donalda Tuska? Jak
no, mam nadzieję, zaraz po wotum nieufności dla gabinetu.
Czyli
pana Morawieckiego w ten
11,
sam dzień.
11, 12,
potem,
13.
No, mówimy tutaj o, pan prezydent chyba wyznaczył taką datę na 13 grudnia.
Panie ministrze.
Najpierw wróćmy jeszcze do samej ustawy Lex Kloska, gdzie trzeba wyjaśnić, w jaki sposób ta ustawa powstawała. Jeszcze raz przypomnijmy Polakom. Polacy oczekują na ustawę, która ochroni ich przed zwyżkami cen energii, a zamiast tego, czy oprócz tego, dostają jeszcze ustawę, która załatwia łatwiejszego inwestowania w wiatraki. Przypomnę, że przez wiele lat wielu Polaków protestowało przeciwko łatwym możliwościom budowy ferm wiatrowych, które stawiano niemal zaraz za płotem, za ogrodzeniem właścicieli budynków i nieruchomości. Teraz do tego się praktycznie próbuje wrócić. Pytanie, czy to jest najważniejsze, panie pośle, zadanie, które stoi przed nowym Sejmem i zadanie, które Polacy oczekują, że nowy Sejm rozwiąże. Według mnie nie. Ktoś próbował do ustawy, która przez Polaków jest oczekiwana, mówię o osłonie cen energii, ustawę, która jest typowym działaniem lobbyingowym i warto to wyjaśnić. Myślę, że także
podaje
w waszym interesie.
Podaje głównie inwestorom.
I Polacy powinni dowiedzieć się, w jaki sposób ta ustawa powstawała, bo to może uchronić Polaków przed podobnymi zachowaniami w przyszłości. To także w waszym interesie jest powołanie komisji śledczej, aby wyeliminować polityków, którzy w taki sposób działają.
Zwłaszcza, jeśli że teraz tak naprawdę nie ma głównego inicjatora tego
zmiany,
projektu.
Na te zmiany, a nie było tych zmian, żeby Polska była zieloną Polską, mieliście 8 lat.
700,
pamiętam, te 700 metrów było podpisane na kolanie przez posła Suskiego. I w tej sprawie nic się nie działo, tak? Teraz chcemy to zrobić, ale musi mieć to wszystko ręce i nogi. Zobaczymy, jeszcze raz powtarzam, czy te 300 metrów to jest odpowiednia odległość, czy nie. Na pewno żadnych wywłaszczeń nie będzie. I to państwo gwarantuje.
Mamy już
trzymam
grudzień.
Za słowo, panie
ustawa
pośle, że tak pan się zachowa.
Najważniejszą sprawą, i to będzie, i to jak pani sama wspomniała, jest najważniejszym jest zamrożenie cen.
No i to nastąpi. I stąd, tak? Panie pośle, trzeba wyjaśnić.
Z projektu mogą zniknąć te przepisy.
W jaki sposób pojawiły się zapisy, które dotyczą zupełnie innej sprawy.
To jest sprawa
która nie jest najpilniejszą sprawą do załatwienia w tej chwili.
Pan minister powiedział, czemu to ja wspomniałem, dlaczego dopiero teraz, tak? To zrobiliście. Przecież rząd jest od kilku dni, bo pan powiedział, że kilka dni, pan Morawiecki to dopiero zgłosił, tak? Rząd kilka dni temu, tak?
No bo rząd Mateusza Morawieckiego jest zaledwie od kilkunastu dni.
Ale czego skończyliście obradowanie w sierpniu?
To trzeba pytać panią marszałek. Tak zawsze funkcjonują sejmy pod koniec
kadencji. Taka jak zamrożenie cen na styczeń można było przedłużyć o miesiąc i to już procedować, tak?
Ale spokojnie można z tym zdążyć. Jest gotowy projekt ustawy, tylko trzeba się nim zająć. Natomiast rozmawiamy w tej chwili o wrzutce lobbystycznej, w sprawach, które nie są najważniejsze i najpilniejsze z punktu widzenia Polaków, bo jeżeli nawet zajmiemy się tymi wiatrakami, o których pan poseł wspomniał, za miesiąc, dwa, pięć czy dziesięć, to nic się nie stanie. Najwyżej inwestorzy troszkę poczekają. A jeśli chodzi o same zmiany w tych tak zwanych odnawialnych źródłach energii, to doprowadziliśmy do zmian, które doprowadziły do tego, że dziś OZE w Polsce bardzo szybko się rozwija. W porównaniu z okresem sprzed kilku lat wielokrotnie
i gdzie
więcej,
te farmy wiatrowe?
Wielokrotnie, ale chwilę, proszę dać mi dokończyć. Wielokrotnie więcej prosumentów, tych, którzy wytwarzają własne źródła energii, czy z fotowoltaiki, czy z wiatraków, mogą spokojnie funkcjonować. Natomiast tu mówimy o dużych farmach wiatrowych, które są zagrożeniem dla zwykłego śmiertelnika i powinny być pewne ograniczenia.
Ale
skoro w Europie Zachodniej są ograniczenia, to dlaczego tutaj w Polsce nagle chcecie w pierwszej ustawie...
O bezpieczeństwie energetycznym Polski nie decydują farmy wiatrowe, nie decyduje fotowoltaika,
oczywiście,
tylko
dlatego,
bezpieczne źródła
dlatego
energii.
Budujemy dwie
na razie,
a nawet
w Polsce
może
jest to węgiel, a
trzy elektrownie jądrowe.
Tak?
Wiatraki, fotowoltaika to dodatkowe źródła energii.
Tylko
inwestujemy,
i wyłącznie.
Tak, ale
Niemcy
nie
się o tym wielokrotnie przekonali, sami wracają w tej chwili do kopalni odkrywkowych węgla brunatnego chociażby.
I powrócę do pytania, do kiedy rząd Mateusza Morawieckiego?
Z tego co pamiętam, na 11 grudnia został wyznaczony moment, w którym premier wystąpi z expose przed Sejmem. Wówczas Sejm będzie głosował wotum zaufania. Jeżeli ten rząd nie utrzyma wotum zaufania, to wówczas zgodnie z konstytucją jest możliwość powoływania rządu w drugim kroku, w którym to posłowie mogą zgłosić kandydatów na premiera. 115 chyba z tego co pamiętam
większość
posłów.
Większość parlamentarna
na pewno
zapowiada,
się
że 12
odbędzie.
Grudnia
to
będzie.
Sytuację.
Możliwe, to już
10 głosowanie
pytać,
na wotum.
Trzeba pytać posłów w koalicji Platformy.
Jeszcze tego samego dnia.
Ale pytanie, kiedy prezydent
no podobno ma być 13, tak?
Ale podobno skąd ta wiedza?
No taka była wiedza. Ważne, że tego dnia pan premier Morawiecki otrzyma wotum nieufności. Jeszcze tego samego dnia.
11 ma być głosowane wotum zaufania dla pana premiera Morawieckiego. Jeżeli by tego wotum nie otrzymał, wówczas pojawia się drugi krok.
I tak będzie.
I zobaczymy, czy 11, czy 12 Sejm będzie głosował ewentualnie wotum zaufania dla rządu, jak rozumiem, Donalda Tuska, a pan prezydent, były takie nieoficjalne zapowiedzi rzeczywiście, że ewentualnie zaprzysięży 13.
Pan prezydent wyjeżdża chyba za granicę.
Ale konstytucja nie przewiduje żadnych terminów, więc...
Ale tam pan prezydent chyba z tego, co mówił, miał wyjazd zagraniczny, tak, i wraca.
I czy 13 będzie powołanie? No to
już... Prezydent i jego ministrowie zapowiadali, że nie będą zwlekali z podejmowaniem działań, które są zgodne z konstytucją. Dlatego... Pan prezydent z tego, co wypowiadał się oficjalnie, nie ma zamiaru blokować powstawania kolejnego rządu, gdyby taki krok był potrzebny.
Będą ważne spotkania. 13 grudnia szczyt Unia Europejska, Bałkany Zachodnie i 14-15 grudnia posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli. Który premier będzie reprezentował
Jeżeli
Polskę?
Sejm przegłosował, najpierw nie zagłosowałby za wotum zaufania dla premiera Morawieckiego i ewentualnie przegłosował wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska, no to wydaje się oczywiste, że wtedy ktoś reprezentujący rząd Donalda Tuska.
No ale 13 grudnia jest ten szczyt w sprawie Bałkanów Zachodnich.
No ale to nie będzie szczyt, na którym będą jakieś strategiczne decyzje determinujące przyszłość Europy i Polski, tylko kolejna tura rozmów o ewentualnym wchodzeniu państw Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej, co zresztą popieramy jako Prawo i Sprawiedliwość. Od dawna o to zabiegamy. Mamy nadzieję, że to się stanie. Tam może równie dobrze Polskę reprezentować na przykład prezydent bądź jego ministrowie.
No, wszyscy chyba tego chcemy, żeby był trwały rząd na lata. I mam nadzieję, że 13 zaprzysiężenie przez prezydenta nowych ministrów, będzie to rząd Donalda Tuska, koalicyjny.
A do tego czasu co robi rząd Mateusza Morawieckiego?
Złożyliśmy 4 projekty ustaw. O 2 z nich zdążyliśmy już powiedzieć, czyli ustawa, która pozwala chronić Polaków przed wzrostami cen energii na cały rok 2024. Ustawa, która utrzymuje zerową stawkę VAT na żywność. Ustawa o wakacjach kredytowych na kolejny rok, a więc te ustawy, które są bardzo istotne z punktu widzenia Polaków. Rozwiązują problemy, które ich bezpośrednio dotyczą.
Panie ministrze, a czy faktycznie potrzebna jest ustawa, jeżeli chodzi o zerową stawkę VAT na żywność, bo wcześniej, o ile pamiętam, wystarczyło rozporządzenie ministra finansów.
Ale rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że być może dojdzie do zmiany rządu w Polsce. Nie wiem, jak zachowa się ewentualny kolejny rząd. Stąd ustawa, która utrzymuje taki poziom stawki VAT na żywność, byłaby ustawą dużo pewniejszą z punktu widzenia Polaków, bo trudniej zmienić ustawę niż rozporządzenie Rady Ministrów.
No nie chcę tu się wypowiadać za przyszłego ministra finansów, ale na pewno będzie tak, że trzeba chronić Polaków przed podwyżkami cen. Czy to będzie w taki sposób, że stawka zerowa, czy w inny sposób. To będzie należało prawdopodobnie do pana ministra Andrzeja Domańskiego, bo on jest naszym kandydatem. Czekamy. Na pewno nie będzie to tak, że Polacy zostaną skrzywdzeni wyższymi stawkami.
Ostatnie dni coraz głośniejsze są zapowiedzi dotyczące pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Gry polityczne.
Decyzji politycznej o postawieniu przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego nie ma, ale jeszcze dziś Ryszard Petru powtórzył, że taki wniosek jest już gotowy. A co większość parlamentarna mu zarzuca?
Zobaczymy. To też powinni...
No, wniosek jest gotowy i dopiero zobaczycie?
To jest wniosek nie całości, tylko Ryszarda Petru i Trzeciej Drogi.
Polski 2050 dokładnie.
Polski 2050. Ja uważam również, że główną decyzją i czynnością, który Narodowy Bank Polski powinien robić, to ochrona polskiej złotówki. Tak? Naszego...
Nie chroni?
Naszej złotówki. No różnie to było i dlatego, jak stanie, jeżeli do tego dojdzie przed Trybunałem Stanu, fachowcy to odkreślą i zobaczymy, tak, czy była, czy
A
robił
może zanim
wbrew,
postawicie
tak?
go przed Trybunałem Stanu, to już fachowcy powinni to określić.
Zobaczymy, są pewne procedury, czy
Bo
jest możliwe.
Zawirowania już w świecie są z tego powodu dosyć duże.
Nie wiem, czy są. Pan prezes podobno szukał pomocy w Stanach Zjednoczonych i takiej pomocy nie uzyskał. Zobaczymy, wszystko przed nami. Jeżeli będzie taki wniosek, jest na razie Trzeciej Drogi Trzeciej Drogi i Ryszarda Petru. Będziemy na tym dyskutować i jeżeli uznamy to za słuszne, stanie przed Trybunałem.
Stanie pan w obronie prezesa NBP?
Oczywiście, że tak. No, szanowni państwo, to, o czym mówił pan poseł i to, co robi przyszła ewentualna koalicja w Sejmie popierająca ewentualny przyszły rząd Donalda Tuska, pokazuje, że tak naprawdę te ugrupowania polityczne bardziej chcą się zajmować igrzyskami politycznymi, zemstą na tych, których nie lubią, bo mają inne poglądy polityczne, niż rozwiązywaniem problemów Polaków. Proszę zwrócić uwagę na wypowiedź jednego z polityków, który co prawda jest prezydentem Białegostoku, chyba formalnie do żadnej partii nie należy, ale jego syn jest przecież szefem Platformy Obywatelskiej w naszym regionie i popierał tę koalicję, która walczyła czy nie lubi PiSu. Ten pan w ostatnim swoim wpisie na jednym z portali społecznościowych uznał, że ci, którzy są PiSowcami, którzy są zwolennikami PiSu, nie są Polakami. To znaczy, że nas próbuje odhumanizować. Ten pan i jak rozumiem wielu innych polityków Platformy Obywatelskiej, mam nadzieję, że nie pan poseł, uważa, że nie można mieć takich poglądów, jakie ma Partia Prawo i Sprawiedliwość. I dlatego teraz próbują doprowadzić do igrzysk, rozliczenia i zamykania w więzieniach, czy stawiania przed Trybunałem Stanu polityków albo osoby, które sprawowały urzędy w okresie, kiedy rządy sprawowały Prawo i Sprawiedliwość. I teraz to ma ewidentny związek z Narodowym Bankiem Polskim. Ta instytucja ma za zadanie chronić złotówkę i stabilność polskich finansów. Przez ostatnie kilka lat nie tylko prezes NBP, ale cała Rada Polityki Pieniężnej, która podejmuje wspólnie, gremialnie, zespołowo decyzje dotyczące stóp procentowych, potrafiła obronić złotówkę. Efekt jest dziś taki, że zgodnie z zapowiedziami prezesa NBP mamy bardzo poważne obniżenie inflacji. Spadła ona poniżej 10%, co zapowiadał prezes Glapiński jeszcze kilka miesięcy temu. Nikt mu wtedy nie wierzył. Tacy tak zwani specjaliści jak Ryszard Petru twierdzili, że to są głupoty, bajki, w nikt nie uwierzy. A dziś mamy inflację poniżej chyba 7% z tego co pamiętam, czy nieco...
6,5.
Tak jest. A więc zdecydowanie niż się nawet jeszcze najwięksi optymiści kilka miesięcy temu spodziewali. Po drugie, złotówka według ostatnich notowań umacnia się wobec euro, wobec dolara. Mamy zgromadzone...
Przez ostatnie kilka dni była najmocniejsza od 2-3 lat.
Nawet więcej.
Zależy, czy tak, wobec ale na pewno, euro, czy wobec dolara.
Na pewno lepiej niż w okresie pandemicznym, a więc wróciliśmy do stabilnego złotego. Mamy zgromadzone duże rezerwy złota i nie stało się nic, co by powodowało, aby prezesa NBP, prezesa niezależnej instytucji, który chroni polski pieniądz przed nieodpowiedzialnymi decyzjami polityków, stawiać przed Trybunałem Stanu. Jest tylko jedno ale. To znaczy nowa, przyszła koalicja rządowa być może, czy ta, która ma na razie większość w Sejmie, próbuje znowu zapewnić sobie igrzyska, tak aby Polaków odciągnąć od prawdziwych problemów i także od tych problemów i dziwnych ustaw, które zgłaszacie i doprowadzić do tego, aby postawić tam kogoś, kto będzie bardziej uległy wobec żądań Platformy Obywatelskiej.
Na razie to prawda, są to tylko
prostu,
głównie wypowiedzi Ryszarda Petru.
Skandaliczne.
Donald Tusk zażegnuje się, że nie ma jeszcze żadnych decyzji politycznych. To samo mówi Szymon Hołownia.
Mieliśmy największą inflację w całej Europie jeszcze kilka miesięcy temu.
Ale to jest...
I schodzimy, ale najwolniej schodzimy, tak? Tak, cała Europa, ale my mieliśmy tą inflację najwyższą. I teraz wracamy do Orlenu o obniżkach cen przed wyborami. Co zrobił prezes Narodowego Banku Polskiego przed wyborami? Nagle obniżył?
Nie prezes.
Panie pośle, Rada Polityki Pieniężnej.
Ale były sprzeciwy w tej Radzie.
Rada
tam
Polityki
nie ma
Pieniężnej, a nie jednoosobowo prezes Narodowego Banku Polskiego.
Wiele osób z tej Rady się wypowiadało, że to jest niedobry ruch.
Ale panie pośle,
nagle,
to tak
ale
się
nagle głosowali. Miesiąc wszedł, gdzie inflacja była najwyższa w całej Europie.
Panie pośle,
my
między dyskusją...
najwolniej, my nadal jesteśmy... To samo wracamy do tych cen. Nagle tak sam paliwa przed wyborami spadły, ceny paliw spadły, tak samo stopy procentowe również w Polsce spadały, gdzie w całej Europie tego nie było. I to jest największy zarzut, że przed wyborami prezes Banku Narodowego próbował sztucznie obniżać ceny. Cała Rada Polityki panie redaktor. Ale... Tam były sprzeciwy w tej Radzie. Tak?
Ale panie pośle, wiadomo, że większość to, że jedna czy dwie osoby mają inne zdanie...
Z waszego środowiska.
Ale panie pośle, jeżeli wśród ekonomistów są różne zdania na temat różnych zjawisk ekonomicznych, to nie jest nic nowego. Powiedziałbym tak, prawie zawsze jak czytuję artykuły ekonomiczne, są eksperci, którzy mają diametralnie odmienne zdania na temat tego, co należy robić z jakimiś zjawiskami gospodarczymi. Było tak zawsze. Od kiedy pamiętam? Ekonomiści przed wydarzeniem się jakiegoś krachu, załamania, zmiany ekonomicznej mają skrajnie odmienne poglądy na temat lekarstw, które mają zaradzić jakimś kłopotom gospodarczym. I między innymi Rada Polityki Pieniężnej musi wybrać jakieś z propozycji, które pojawiają się ze środowiska ekonomicznego. Sam fakt, że są różnice zdań między ekonomistami, jakimi metodami zwalczać inflację, to nie jest jeszcze powód, żeby stawiać szefa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu.
Nie jedynym wydaje się powodem, dziwne.
Proszę dać panie pośle dokończyć. Jedynym powodem, który to uzasadnia, to jest chęć zrobienia igrzysk przez środowisko, w tym na razie związane z trzecią drogą i ewentualnie postawienia kogoś tam nowego na tym
nie
stanowisku.
Nie wydaje się ponieważ panu dziwne.
Ponieważ postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu niejako z automatu zawiesza kierowanie przez niego bankiem centralnym. A jeszcze raz powtórzę, ostatnie wydarzenia wyraźnie pokazują duża obniżka inflacji, duże rezerwy złota, stabilny złoty w stosunku do najsilniejszych walut międzynarodowych, mam tu na myśli dolara i euro. I to są elementy, które akurat przemawiają za tym, że Rada Polityki Pieniężnej podejmowała dobre decyzje i dobrze chroniła złotówkę.
I tym tokiem myślenia nie
Petru,
będzie miał obaw, żeby się wybronić.
A pan Petru okazał się twórcą memów. Nie wiem, czy pan pamięta, dlatego odszedł z polityki.
Bardzo duże zawirowania, także w Banku Światowym.
Przed wyborami spotykaliśmy się z ludźmi i to było z jeden z najważniejszych rzeczy, które musimy zrobić. Rozliczyć rząd PiS z afer. Dlatego te komisje...
Ale jakich afer? Od tego są sądy i prokuratura, a nie posłowie.
A proszę mi powiedzieć, choć jedną aferę, gdzie prokuratura rozpoczęła sprawę.
Ale jaką aferę?
Srebrne wieże. Czy kiedykolwiek był poseł Kaczyński do prokuratury wezwany i...
Ale tam nic złego
tam
się
nic
nie wydarzyło, panie pośle.
U was wszędzie nic nie było.
Ja rozumiem,
afera
że pan...
Zbożowa, dlaczego nie pokazane zostały firmy niewykazane?
Ale przecież ujawniono ostatnio
Nie ujawniono.
Jak nie? Przecież ja widziałem wykaz firm, które zajmowały się importem zboża.
Afera w czasie pandemii z respiratorami.
Ale to jeżeli są zarzuty, to proszę, niech prokuratura stawia zarzuty. Ja nie widzę żadnego problemu.
A kim jest prokurator? Kim jest minister?
Ale uważa pan, że minister Ziobro prowadzi wszystkie postępowania?
A kto jest prokuratorem krajowym? Minister Ziobro?
Nie.
No. A kto jest ministrem?
Nie wiem, czy pan wie, ale została rozdzielona prokuratura od ministra. Kilka miesięcy temu przegłosowano ustawę, która wprowadza nowego prokuratora, który zarządza prokuraturą i dziś minister nie ma bezpośredniego nadzoru nad prokuratorem.
Ale miał przez 8 lat miał.
No i co z tego?
No właśnie, co z tego,
w innych krajach europejskich są także podobne rozwiązania. To nie oznacza, że tak funkcjonuje demokracja
polityków. A tu żadna afera nie została wasza?
Ale nie było
jakie sprawy będą, znajdą swój finał w sądzie. Natomiast
jeżeli ktoś jest niewinny, się wybroni.
Ale ja nie widzę problemów. Niech funkcjonują komisje śledcze, także według tych afer, jak to pan mówi, czy według
I
tych...
mogą złożyć wniosek do prokuratury.
Tak jest, oczywiście, ale to również dobrze. Mam nadzieję, że powołacie również komisję śledczą, która nam wyjaśni jako Polakom, dlaczego za najważniejszą sprawę dziś koalicja wokół Platformy Obywatelskiej Trzeciej Drogi uważa ułatwienie inwestowania wielkim farmom wiatrowym i wielkim koncernom. To myślę, że też warto zobaczyć, żebyście mieli łatwiejszą drogę ewentualnych rządów.
A co musi się zadziać, żeby taka komisja powstała?
My zgłosimy taki wniosek, aby Sejm powołał komisję śledczą. Zobaczymy, jak się zachowają posłowie Platformy Trzeciej Drogi.
Ilu posłów musi zagłosować za taką komisję?
Większość musi być, tak jak w przypadku każdej komisji. Zobaczymy. To będzie także sprawdzian czytelności intencji przyszłej koalicji, być może rządowej.
To na razie ciężko coś rozpatrywać, tak? Bo na razie ta ustawa nie weszła i
No ale panie pośle, to ewidentnie wpływ lobbingu na proces legislacyjny w Polsce. To powinno być wyjaśnione na samym początku tej kadencji. Jeżeli tego nie wyjaśnicie, ta afera będzie ciążyła na całej kadencji 10 Sejmu. To dla waszego dobra tak naprawdę.
Co dalej z Centralnym Portem Komunikacyjnym?
No to już wcześniej wspominałem i mówiłem o tym. To była taka duża wydmuszka. Zobaczmy, nawet tu w naszym województwie podlaskim. Myślimy o jakimś wielkim porcie centralnym, a nie mamy asfaltowych dróg dojazdowych. Z Suwałk do Warszawy nie krusuje ani jeden autobus bezpośrednio, co jest problemem również dla mieszkańców Grajewa, Rajgrodu, bo oni też nie dojeżdżają bezpośrednio do Warszawy. A mówimy tutaj o wielkim porcie lotniczym. Myślę, że to jest taka...
Centralny port lotniczy. To nie tylko będzie lotniczy port.
I tu możemy rozmawiać o połączeniach kolejowych i rozbudową
właśnie
sieci kolejową. Tu będziemy na ten temat dyskutować, tak?
Ale ten projekt dotyczy.
No ale ten projekt jest już od 5-6 lat, a dopiero chyba pół roku temu została podpisana umowa z firmą, która ma znajdywać tereny pod inwestycje.
Panie
Także to była taka, zarabiali tam potężne pieniądze.
Jest Centralny Port Komunikacyjny.
Panie pośle, powinien pan wiedzieć, że duże inwestycje mają bardzo długi okres przygotowawczy. Na przykład budowa elektrowni jądrowych to 10, a nawet kilkanaście lat. Budowa wielkich portów międzynarodowych o połączeniach międzykontynentalnych to także przedsięwzięcie powyżej 10 lat. Podobne porty w Europie Zachodniej były budowane znacznie dłużej i przygotowywane niż Centralny Port Komunikacyjny. Dlaczego chcemy go wybudować? Ponieważ lotnisko w Warszawie dusi się tak naprawdę, nie jest w stanie wykonywać takiej ilości połączeń, jakie mogłyby być wykonywane z Warszawy i w związku z tym trzeba znaleźć port, który będzie miał znacznie większą przepustowość. Port, który będzie pozwalał na lądowanie samolotów o bardzo dużym zasięgu, a nie tylko i dowożenie na przykład do lotniska w Hanowerze, bądź do jakiegoś innego lotniska przepustowego. Ja wiem, że Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący Platformy, powiedział, wystarczy, że jest lotnisko w Berlinie, nie musimy go budować gdzieś pod Warszawą, czy między Łodzią a Warszawą, ale mam nadzieję, że pan w taki sposób nie myśli. My próbujemy doprowadzić do tego, aby Polska skorzystała na koniunkturze międzynarodowych podróży, międzynarodowego przewozu towarów, ale żeby taki port funkcjonował, musi mieć dogodne połączenia komunikacyjne, połączenia kolejowe, połączenia drogowe. I ten cały kompleks doprowadzi do tego, że będziemy mogli wyprowadzić większość połączeń lotniczych z lotniska Chopina w Warszawie, ulżyć mieszkańcom stolicy, wybudować ogromny port lotniczy, który przejmie część ruchu lotniczego, między innymi z portów lotniczych w Niemczech. I temu warto poświęcić parę złotych. Znaleźliśmy inwestora, który chce w CPK zainwestować razem z polskim rządem i teraz wystarczy tylko to dokończyć. To jest szansa rozwoju gospodarczego naszego kraju i mam nadzieję, że tego nie zmarnujecie.
Eksperci od dawna mówili, że nie ma szans na budowę tego portu, bo po co?
Donald Tusk zawsze mówił, że niczego się nie da.
Dlaczego tak, rozbudowujecie port lotniczy w Radomiu? Przepraszam, w Warszawie, ale chyba oddział.
Ale panie pośle, mówimy
po
w tej chwili
Modlin?
O Centralnym Porcie Komunikacyjnym, a nie o Modlinie.
Eksperci
to są dwie różne
stwierdzili,
rzeczy.
Że te finansowo nie udźwigną tej sytuacji. Port lotniczy w Radomiu, który niedawno został znowu dofinansowany i rozbudowany, i w Modlinie. Po co w odległości do 100 kilometrów wielki port i dwa ogromne też lotniska?
Ale
nie lepiej tam doinwestować
ale
pieniądze?
Panie pośle, nie wiem, czy pan rozumie różnicę między portem regionalnym, jaki jest port w Radomiu, port w Modlinie, w Rzeszowie, Gdańsku i tak dalej, który wykonuje lokalne połączenia krajowe oraz te najbliższe.
Nie, tam wykonuje,
ale
to
panie
są
pośle,
międzynarodowe
lotniska. Proszę mi dać szansę. Dokończyć. To są regionalne porty, które wykonują połączenia na potrzeby swojego regionu. Takie lotniska funkcjonują we wszystkich krajach europejskich. My natomiast, mówiąc CPK, czyli Centralny Port Komunikacyjny, mamy na myśli zupełnie innego rodzaju port. To tak, jakby pan chciał porównać lotnisko regionalne w jakimś mieście wojewódzkim w Polsce z portem lotniczym Chopina, który jest portem międzynarodowym, jeszcze niestety nie tak dużym jak w Hanowerze i w kilku innych dużych miastach europejskich. My myślimy o budowie jeszcze większego portu, który będzie obsługiwał nie tylko lokalne, czy może przede wszystkim będzie obsługiwał duże międzynarodowe połączenia i międzykontynentalne.
A dodatkowo
dziś
ma być
port ani w Modlinie, ani
duża
w Radomiu
sieć drogowa i kolejowa.
Jakiś port w Hanowerze. Port w Hanowerze to ma blisko port w Frankfurt nad Menem.
Tam pan będzie porównywał. Minister Piątkowski skupił się na finansach, jeżeli chodzi o Centralny Port Komunikacyjny, że będą z tego zyski. A ja chciałam zwrócić też uwagę, że tu jest jeszcze argument jeden przemawiający za CPK, a mianowicie bezpieczeństwo Polski. Na to zwracają uwagę eksperci amerykańscy, że dla NATO to jest bardzo ważne, żeby wojska NATO były mobilne. I ważna jest Via Carpatia, ale ważne jest także CPK.
Tak jest. Lotnisko, na którym będą mogły lądować samoloty transportowe w trudnej sytuacji, gdyby wybuchł jakiś konflikt w naszej części Europy i trzeba było pomóc choćby Polsce militarnie przerzucić szybko dużą liczbę wojsk. W tej chwili nie mamy takiego portu, który byłby w stanie to robić. Port w Jasionce jest tylko tymczasowo przystosowany do przyjmowania dużej ilości ładunków.
Jest lotnisko Modlin, jest lotnisko Radom, jest Okęcie. Myślę, że to jest wystarczająco. Okej, sieć rozbudowy kolei i połączeń z całej Polski? Tak, ale nie lotnisko.
I na zakończenie, co dalej z unijnymi przepisami dla ukraińskich przewoźników? Pytam w kontekście trwających od prawie miesiąca protestów polskich przewoźników na granicy z Ukrainą. Co w tej sprawie robi obecny rząd?
Rząd Morawieckiego występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przywrócenia tych zasad funkcjonowania firm ukraińskich na rynku europejskim, jakie funkcjonowały jeszcze kilkanaście miesięcy temu. To znaczy, aby uzyskiwali pozwolenia na przewóz towarów na terenie Unii Europejskiej.
Ale te przepisy obowiązują od wielu miesięcy.
To ja zapytam, co robił rząd przez te kilkanaście miesięcy, tak? To teraz nowy rząd o tym mówi?
Od marca ubiegłego roku obowiązują te przepisy.
Panie pośle,
ale to jest konsekwencja złych relacji z Unią Europejską. To są właśnie, odbijają się złe relacje z Unią Europejską.
Że Unia nam na złość robi?
Nie na złość, tylko nie potrafimy wcześniej i rząd jest niekompetentny, bo nie potrafi wcześniej takich spraw przewidzieć i załatwić. Przecież oni siedzą tam i czekają przez miesiąc, a sprawa była wiadoma i zwracano na to uwagę od, nie wiem, pół roku, od roku. I nic rząd z tym nie robił.
Panie pośle, nie wiem, czy pan zauważył, ale nieco ponad rok temu wybuchła wojna na Ukrainie. Ukraina została zaatakowana przez Rosję.
Nie ponad rok, już dwa lata zaraz będzie, tak?
I w pewnym momencie wszystkie, niemal wszystkie państwa europejskie próbowały ze wszystkich sił pomóc Ukraińcom. To dlatego między innymi zdecydowano się także przy wsparciu polskiego rządu, ale myślę także przy wsparciu władz pana partii, chociaż była ona w opozycji w ostatnich latach, podejmowano decyzje, które miały ułatwić Ukraińcom także przetrwanie gospodarcze. Bo z jednej strony udzielamy Ukrainie pomocy finansowej, pomocy militarnej i mam nadzieję, że Platforma Obywatelska nie jest przeciwko temu, bo w ostatnich miesiącach i latach popierała tego typu działania i popierała również różnego rodzaju ulgi i ułatwienia wchodzenia przedsiębiorstw ukraińskich na rynek europejski. Konsekwencją tego jest obecny stan. Ponieważ dziś sytuacja tam się stabilizuje, nie widać przełomu w tej wojnie. Prawdopodobnie niedługo dojdzie do jakichś rozmów pokojowych, a widzimy także negatywne skutki niektórych decyzji podejmowanych przez Unię Europejską.
I trzeba
po prostu korygować decyzje, które były podejmowane w innej sytuacji.
Dlatego trzeba było o tym mówić rok temu, jak taka sytuacja miała miejsce i rozmawiać z Unią Europejską,
niestety,
tak? Że nasi przewoźnicy tracą.
Musimy
na
kończyć
tym
program. Szkoda.
Dodam mam nadzieję, że pana partia szybko to zmieni.
Blokady trzymamy polskich kciuki, i słowackich przewoźników na przejściach granicznych z Ukrainą to dziś jeden z tematów spotkania ministrów transportu unijnych krajów w Brukseli. Wnioskowała o to Polska, a poparły ją Słowacja i Węgry. I o tym oczywiście będziemy mówić także w Polskim Radiu Białystok. A dziś gościliśmy wiceministra edukacji i nauki Dariusza Piątkowskiego z Prawa i Sprawiedliwości oraz posła Jacka Niedźwieckiego z Koalicji Obywatelskiej.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję panom za rozmowę, a do usłyszenia mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.